Dzień dobry, mój gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Witam, panie pośle.
Dzień dobry.
Wierzy pan w przegłosowanie tej ustawy zapowiadanej przez Katarzynę Kotulę?
Panie redaktorze, wierzę w zdrowy rozsądek parlamentarzystów, chociaż czasem się zawodzę nad tym, patrząc, co się dzieje w tej kadencji. Ja głęboko liczę na to, chociaż myślę, że większość Polaków na to liczy, że przedstawiciele ich w parlamencie mają się zajmować rzeczami najważniejszymi, a tematy...
No dla lewicy to jest ważne.
Tematy światopoglądowe, często ideologiczne, to nie jest to, co Polacy
chcieli. Ale zna pan ten układ polityczny i światopoglądowy tego parlamentu. Ja powiem bardzo ostrożnie, nie wydaje mi się, żeby ta ustawa wyszła z parlamentu, nie mówiąc już o pójściu do podpisu prezydenta.
My z pewnością nie będziemy głosowali za tymi projektami lewicy. A z PSL-em to różnie bywa, panie redaktorze, bo ponieważ PSL rzeczywiście jest formacją, która z jednej strony coś deklaruje, a później robi zupełnie co innego, no, ale także proszę mieć świadomość tego, że jest ta poduszka bezpieczeństwa w postaci pana prezydenta, który z pewnością nie zgodzi się na takie rewolucje światopoglądowe w Polsce.
No, przejdźmy do Krakowa, za chwilę wrócimy do światopoglądu. Macie już kandydata na prezydenta Krakowa?
Ta decyzja przed nami. Po bardzo
trudna
dobrej
decyzja.
Myślę, że to będzie dobra decyzja. W środowisku Prawa i Sprawiedliwości jest wielu bardzo zacnych, bardzo dobrych kandydatów.
Ale niektórzy mówią,
kandydatów.
Że nie chcą startować. Małgorzata Wasserman powiedziała, że nie chce.
Pani poseł Wasserman z pewnością byłaby świetną kandydatką, bo ja mogę tylko powiedzieć w samych superlatywach, ale także mogę powiedzieć, że jest wielu bardzo aktywnych krakowskich radnych.
Barbara Nowak, wszyscy o niej mówią.
Ja słyszałem pana redaktora w poprzednim wywiadach, który mówił o kandydaturze pani Barbary Nowak. Wydaje mi się, że wręcz jestem przekonany, że nie będzie to kandydatka Prawa i Sprawiedliwości.
Nie tylko ja o tym mówię, o tym piszą media.
Ale mogę powiedzieć, jeżeli bym miał wymienić radnych, jest dla mnie wyróżniająca jedna postać, jest pan radny Drewnicki, który był bardzo zaangażowany w tę kampanię, który ciężko pracował.
I co, on
który,
mógł być kandydatem
który
na prezydenta?
Nadał taki też pozytywny impet działalności kampanii referendalnej. Myślę, jeżeli bym patrzył z perspektywy kandydatów, uważam, że jest to ciekawy kandydat, ale też myślę, że warto, panie redaktorze, szerzej porozmawiać ze środowiskami prawicowymi, zastanowić
I
się nad tym.
Pakt krakowski?
Ja bym tego nie wykluczał, ale to oczywiście ta decyzja.
Konfederacja już wystawiła swojego kandydata.
Panie redaktorze, większość osób nie zdaje sobie sprawy, kto jest kandydatem Konfederacji, ponieważ Konfederacja jakby nie wyczuła tego timingu. To jest moja ocena. Proszę
no jak
tego...
to nie? Pan Bochańczak jest, no przecież wiemy. Znaczy ja wiem, pan
no,
wie.
No właśnie, myślę, że większość słuchaczy nie zdawała sobie z tego sprawy. Przede wszystkim dlatego, że timing wyboru tego kandydata był taki, że wszyscy dyskutowali o odwołanym prezydencie, a nie o kandydatach. I w moim przekonaniu lepiej, żebyśmy, jeżeli będzie taka oczywiście możliwość, siąść do szerszego stołu, porozmawiać.
Jak szeroki ma być ten stół? Grzegorz Braun może przy nim zasiąść?
Panie redaktorze, no, słyszał pan wypowiedzi polityków Konfederacji Korony Polskiej. Ja mam takie przekonanie, że dla nich, jeżeli ktoś miałby wystartować,
no to tylko Grzegorz Braun.
Tylko Grzegorz Braun.
A są jacyś w ogóle politycy? Był pan ostatnio w Krakowie, Korony Polskiej w Krakowie, których pan kojarzy?
Kompletnie nie.
Kompletnie nie. Czyli zostaje tylko Grzegorz Braun.
Ale też, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, ja stamtąd nie jestem, ale jeżeli byłaby taka możliwość, jeżeli byłaby możliwość zbudowania szerszego ruchu po prawej stronie, co jest naturalne z wiodącą rolą Prawa i Sprawiedliwości jako największej formacji po prawej stronie, to dla mnie to by była chyba najlepsza z opcji.
Dobrze, ale to jest prawica, ale chodzą takie słuchy po mieście Krakowie i nie tylko, że PiS mógłby poprzeć Rafała Komarewicza z Polski 2050. Że on wystartuje, a wy go poprzecie. I nie. Będzie tak ekumenicznie jak w tym referendum.
Właśnie to jest niestety częsta przypadłość, bo tutaj pan redaktor pomylił się, bo pan poseł Komarewicz już nie jest w Polsce 2050, jest w partii Centrum.
Ja sobie zdaję sprawę,
bo oni tam wymieniają tymi stanowiskami.
Dobrze,
wymieniają...
z partii Centrum. No, ale nie chcielibyście poprzeć Rafał Komarewicz ekumenicznie. On w Centrum, wy na prawicy szeroko, centro prawicy.
Rafał Komarewicz, który jest parlamentarzystą wybrany z list trzeciej drogi, już startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Ja oczywiście pana posła Komarewicza znam i nie będę tutaj jakiejś uszczypliwości wobec niego wykonywał, ale mieszkańcy Krakowa już ocenili jego próby startu w wyborach prezydenckich.
Czyli go nie poprzecie.
Z pewnością, tak jak powiedziałem, panie redaktorze, będziemy mieli swojego kandydata, jeżeli będzie możliwość zbudowania szerszej koalicji.
Kandydata czy kandydatkę?
No to jest decyzja przed nami. No tak jak powiedziałem, panie redaktorze, no decyzja o wyborze przed nami, myślę, że na przestrzeni najbliższych dni, maksymalnie tygodni będziemy mieli tę kandydaturę.
Zadowolony pan jest z tego, że w końcu MSWiA zatrzymało, znaczy oczywiście policja zatrzymała tych oskarżanych, podejrzewanych o spowodowanie fałszywych alarmów w mieszkaniach najpierw dziennikarza, a później także prezydenta?
To jest, panie redaktorze, ta cała w ogóle sytuacja dokładnie pokazuje, jak państwo polskie za czasów Donalda Tuska nie funkcjonuje.
Jak zatrzymali, jak nie funkcjonuje? Oczywiście nie do mieszkania prezydenta, bo tutaj trzeba doprecyzować, aby wyłącznie
Ja przypomnę, panie redaktorze, że w ubiegłym tygodniu także zatrzymali 53-latka, który miał stać za tymi działaniami, po czym tą osobę wypuszczono, bo okazało się, że jest kompletnie niezwiązana z tą sprawą. Ale do czego zmierzam?
No to może po prostu jakieś służby w tym mieszają, wrogie siły.
Myślę, że w tym przede wszystkim widać niekompetencje ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Kierwińskiego. Ja tylko przypomnę, bo myślę, że warto o tym powiedzieć. Te służby z Donaldem Tuskiem, z Kierwińskim, Siemoniakiem, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem od dwóch lat...
Kosiniak-Kamysz nie zajmuje się jednak
ale od dwóch lat, panie, od dwóch lat, panie redaktorze, szukają i ścigają mordercy, który zamordował polskiego żołnierza sierżanta Sitka. Ci sami politycy nadzorujący służby doprowadzili do sytuacji, że dwóch Ukraińców opłacanych przez Kreml przekroczyło granicę z Białorusią, wysadziło tory i przez nikogo niepokojeni wyjechali ale tylko skończę, panie redaktorze, powrócili na Białoruś. Pan minister Kierwiński wtedy wyszedł i powiedział, że państwo zdało egzamin. I dzisiaj w momencie, kiedy od tygodni mamy sytuację z sabotażystami, prowokatorami, wychodzi minister Kierwiński tydzień temu na konferencję z panem Kosiniakiem-Kamyszem i z panem Szłapką i sobie śmieszkują. Śmieszkują sobie z tej sytuacji. To nie jest poważne.
Ale w końcu kogoś zatrzymali. No,
ale panie redaktorze, to...
Ja rozumiem, że pan nie ma jeszcze pewności, no to jak będzie wyrok, będziemy mieć pewność.
Ale panie redaktorze, pan minister Kierwiński jest politykiem skrajnie szkodliwym dla naszego bezpieczeństwa. Powiem więcej, gwarancją polskiego bezpieczeństwa, gwarancją polskich rodzin jest to, żeby pan Kierwiński przestał być ministrem spraw wewnętrznych
i
administracji.
I za chwilę wrócimy do tego tematu. Oczywiście żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Andrzej Śliwka, poseł PiS. Panie pośle, no dobrze, ale pan mówi, to jest niekompetentny, ale zatrzymał. No co może zrobić więcej? Co pana zdaniem powinien zrobić więcej w tej sprawie szef MSWiA, niż puścić służby, zatrzymać kogoś, potem ewentualnie postawić zarzuty, jeśli to zatrzymanie okaże się poprawne, a potem wytoczyć proces? Co można zrobić więcej?
Już panu redaktorowi odpowiadam. Jeżeli pojawiają się takie zdarzenia, jakie miały miejsce w Telewizji Republika, jakie miały miejsce wśród dziennikarzy Telewizji Republika...
Chciałbym powiedzieć, że nie powinni śmieszkować. Zgoda.
Ale odpowiadam panu redaktorowi na to pytanie. Te zdarzenia mają miejsce od miesięcy, od kilku miesięcy. Wtedy pan minister Kierwiński powinien powołać zespół, który się powinien tą sprawą zająć. A ja byłem na kontroli w RCB. Koledzy parlamentarzyści byli na kontroli w Komendzie Policji. I wie pan, co się okazało? Oni nie znają tych spraw. Nie ma jakiejkolwiek koordynacji, nie ma jakiejkolwiek działania ze strony władz. To było przyzwolenie ze strony pana ministra Kierwińskiego, żeby takie akcje miały miejsce. Dopiero musieli funkcjonariusze mając informację, wejść z drzwiami do domu rodzinnego pana prezydenta Nawrockiego, żeby ta sprawa stała się poważna. To nie jest poważne państwo. Pan minister Kierwiński...
Czyli co, chcecie jego odwołania?
Tak, zdecydowanie. Pan minister Kierwiński jest... Powtórzę to jeszcze raz, panie redaktorze. Gwarancją polskiego bezpieczeństwa jest odwołanie pana Kierwińskiego, bo... Na razie nie dochodzi.
Ale
panie redaktorze, na razie nie dochodzi do tragicznych sytuacji. Ja tu nie chcę.
Ale to jakie tragiczne sytuacje?
Panie redaktorze, ja nie chcę snuć jakichś kasandrycznych wizji polegających na działaniach prowokujących czy sabotażystów. Podawałem przykład związany z wysadzeniem torów. Nie chciałbym, żeby do takiej sytuacji doszło. Ale proszę, ale właśnie, żeby pan redaktor mi pozwolił. Ale dalsze trzymanie na stanowisku tak osoby niekompetentnej jak pan Kierwiński może spowodować, że takie sytuacje będą się zdarzały. I nie chciałbym tutaj, powtórzę to jeszcze raz, żeby do nich dochodziło,
panie
pisze, a to, że pan minister Kierwiński...
Pan twierdzi, no, jeżeli pan się odwołuje do sabotażu, to znaczy, że pan podejrzewa, przypuszcza, zakłada, dopuszcza możliwość, że za tymi akcjami stoją jednak obce służby.
Ale dlatego, panie redaktorze, o tym mówię. Dlatego o tym, panie redaktorze, mówię. Rządzący Polską nie są przygotowani na takie zdarzenia. Pokazała to sytuacja, która miała miejsce z wysadzeniem torów. Jeżeli do dziennikarzy największych stacji telewizyjnych, informacyjnych, do rodzin prezydenta Rzeczpospolitej dochodzi do takich, wobec nich dochodzi do takich prowokacji, a państwo w tym zakresie jest totalnie bierne, ale jest totalnie bierne, ale powinno prewencyjnie działać.
To znaczy?
Przecież wiedzieliśmy od miesięcy, że takie zdarzenia mają miejsce. Od miesięcy widzieliśmy.
Przecież to telewizja Republika mówi o tym od dwóch tygodni.
Ale panie, nie, to już, panie redaktorze, te sytuacje, zresztą to dziennikarze Telewizji Republika o tym mówili. Tu państwo zdezerterowało i to jest wielki problem. Pan minister Kierwiński na konferencji prasowej, zamiast powiedzieć, tak szanowni państwo, tym tematem się zajmiemy, co robił? Śmieszkował z tej sytuacji. To można by powiedzieć, prowokował do kolejnych takich działań. To nie jest odpowiedzialne stanowisko. To nie jest odpowiedzialne stanowisko ze strony szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji.
To przechodzimy do kolejnego tematu z perspektywy PiSu też istotnego. Nie tylko PiSu. Co będzie z aktami transkrypcji małżeństwa, które zostaną zapisane w urzędach stanu cywilnego i kiedy dojdziecie, tych jednopłciowych małżeństw oczywiście, kiedy dojdziecie do władzy?
Nie będziemy tego respektowali.
Czyli nie będą te, nawet jeżeli będzie transkrypcja, to one będą...
Panie redaktorze, to jest działanie bezprawne.
Czyli mówiąc inaczej, te osoby, które teraz będą miały transkrybowane te dokumenty, jak wy dojdziecie do władzy, z powrotem nie będą mieli ich transkrybowanych.
Panie redaktorze, jesteśmy za przestrzeganiem przepisów prawa. Uważam, że działania, które są obecne, podejmowane między innymi przez pana ministra Kierwińskiego, przez pana ministra Gawkowskiego, są działaniami bezprawnymi. Ja jestem legalistą, w żaden sposób, znaczy próba, w którą oni chcą, czy działania, które oni w tym zakresie podejmują, dla mnie oczywiście są sprzeczne.
Panie Bosie, tylko żebyśmy byli konkretni. Znaczy to jest tak, teraz te osoby dostają tą transkrypcję, dostają nowy polski akt małżeństwa, wy dochodzicie do władzy i co się dzieje z tymi aktami?
Panie redaktorze, powtarzam jeszcze raz.
Czyli to są nieważne,
ale
tak?
Panie redaktorze, tak, w mojej ocenie...
Nie, ja tylko się dopytuję.
Ale absolutnie, ja rozumiem pana redaktora intencje, tylko proszę zrozumieć, jeżeli mamy do czynienia z działaniem bezprawnym, jeżeli mamy do czynienia z działaniami kontra lege, to nie oczekuje pan od osób, które chcą przestrzegać prawa, że działania bezprawne pana Gawkowskiego, Trzaskowskiego, Kierwińskiego będą akceptowane.
Panie Bosie, tylko to mam sytuację taką, znaczy jest jakiś wyrok TSUE, jest jakiś wyrok NSA, jest jakaś decyzja, te osoby dostają jakiś dokument, co więcej, ZUS na przykład mówi, będziemy go respektować. Co zrobią urzędy skarbowe, to nie wiemy jeszcze, zobaczymy, czy one się będą mogły wspólnie rozliczać. To działa przez 2 lata, na podstawie wyroków, na podstawie decyzji, po czym zmienia się władza i przestaje funkcjonować. To z perspektywy zaufania do systemu sądowego, to z perspektywy zaufania do państwa jest dramatyczna
informacja. Ma pan
rację
i niestety do tego doprowadza polityka Kierwińskiego i Gawkowskiego.
Ale pytanie, czy do tego samego nie doprowadzi wasza decyzja?
Nie, nasza decyzja, panie redaktorze, będzie przywróceniem porządku prawnego w Polsce. To, co robi pan Kierwiński, Gawkowski i niektórzy włodarze miasta, którzy zapowiedzieli działanie w tym zakresie, będzie działaniami bezprawnymi.
A waszym zdaniem państwo posunie się do jakichś, zdecyduje się na jakieś działania, choćby wobec burmistrza Zakopanego, który przyjął odmienne stanowisko?
Odmienne stanowisko...
Niż włodarze miast, o których pan powiedział. I niż rząd.
No to panie redaktorze, ja akurat tej sprawy konkretnie...
Nie, burmistrz Zakopanego powiedział, że on nie będzie dokonywał takich aktów.
No i słusznie, bo to jest, jeżeli by dokonał tego typu działania, byłoby to działanie bezprawne. No to pan burmistrz, wielkie brawa dla pana burmistrza, że stoi na straży porządku konstytucyjnego.
A nie obawia się, że efekt będzie taki, że jak wy dojdziecie do władzy, to prezydent Warszawy, ktokolwiek nim będzie, nie, czy prezydent Krakowa, ktokolwiek nim będzie, oczywiście jeżeli to będzie ktoś z prawicy, to nie, powie, to teraz ja nie respektuję decyzji władz PiSu i ja dalej będę wydawał te akty małżeństwa.
No to popełni przestępstwo. Panie redaktorze, no przepraszam na emocji. No mamy do czynienia z chyba porządkiem, znaczy umawiamy się na szanowanie porządku konstytucyjnego w Polsce. Działania Ratusza Warszawskiego, a także działania pana ministra Kierwińskiego z panem ministrem Gawkowskim są działaniami bezprawnymi, bez podstawy prawnej.
Ale
panie redaktorze, sprzecznymi z polską konstytucją. Mamy artykuł 18 polskiej konstytucji, który jasno mówi o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. Zresztą naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby sięgnęli do materiałów źródłowych z komisji konstytucyjnych, jak artykuł 18 był omawiany, gdzie jednoznacznie wskazywano, że małżeństwo jako związek kobiety i małżeństwo będzie uznawane jako związek kobiety i mężczyzny, a nie związek mężczyzny i mężczyzny. Próba jakichkolwiek zmian w tym zakresie, próba obchodzenia polskiej konstytucji spotka się z naszym sprzeciwem. Dla mnie, panie redaktorze, jednoznaczne te próby działania, bo myślę, że to trzeba spojrzeć na to trochę w szerszym kontekście. To, co obecna koalicja rządząca robi i kwestiach dotyczących małżeństw jednopłciowych i kwestiach dotyczących...
No formalnie nie oni zrobili, tylko TSUE
i NSA. Ale ja mówię na przykład o tym projekcie ustawy, który teraz jest procedowany w Sejmie, bo rzeczywiście to ma nazwę ustawy o statusie osoby najbliższej, ale tak de facto, panie redaktorze, jeżeli się spojrzy w szczegóły, jest to...
To nie ma prawie żadnych uprawnień małżeństwa tam wpisanych.
Ale nie, no chwila. Jest to zrównywanie.
Nie ma tam równych praw małżeństwa i tego związku.
Panie redaktorze,
nawet w Urzędzie Stanu Cywilnego nie można tego zawrzeć. Znaczy, ale nawet symbolicznie to nie jest to samo.
A jaka będzie możliwość rozliczania tych osób, panie redaktorze? Jaka będzie możliwość kwestii dziedziczenia pomiędzy tymi osobami? No przyzna pan, panie redaktorze, że konstrukcja prawna tego projektu ustawy jest w wielu elementach, bym powiedział bardzo wielu, zbliżona z instytucją małżeństwa, na co my się nie godzimy.
Dobrze, to panie pośle, a co, na co PiS, Prawo i Sprawiedliwość, jako formacja konserwatywna, zgodziłaby się w przypadku takiej ustawy? Znaczy, co ustawa o statusie osoby najbliższej może dawać osobom homoseksualnym albo heteroseksualnym, nie pozostającym w związku, na co wy byście się zgodzili?
Panie redaktorze, i to jest moim zdaniem pewna pułapka, w którą ja nie wejdę. Bo ja osobiście uważam, że tematyka związana z kwestiami prawa rodzinnego powinna być poszerzoną debatą, dyskusją. Tylko ja bardzo żałuję, że my dzisiaj rozmawiamy o tych sprawach, a nie na przykład o alienacji rodzicielskiej. Nie na przykład o tym, że wiele wyroków...
Ale Konfederacja dyskutuje.
Ale my także, tylko że nie ma tej dyskusji jakby publicznie. Ja na wielu spotkaniach, które odbywam, panie redaktorze, przychodzą ojcowie, którzy mówią, że mają gigantyczne problemy. Mają orzeczenia sądów, które nie są respektowane.
Panie Boże, ale to jest inny temat.
Ale nie, ja wiem o tym, panie redaktorze,
A ja zadaję pytanie o co innego.
Ale to jest temat, panie redaktorze, którym realnie dotyka polskich rodzin.
Mamy dyskutować o parach jednopłciowych i o alienacji rodzicielskiej. A co na przykład z rodzicami jednopłciowymi, tacy są, którzy byli w związkach. Jeden z rodziców zniknął, mają teraz partnera tej samej płci. Czy ten partner mógłby, skoro pan chce szerzej, proszę bardzo, mógłby przysposobić albo adoptować wewnętrznie dziecko, czy nie?
Panie redaktorze, to jest przedmiot, ja sobie zdaję sprawę z realnych jakby dyskusji i...
No to są realne problemy,
realnych takie problemów, które jakby są. To są sprawy oczywiście jednostkowe.
Ale też muszą być jakoś uregulowane.
Jasne, panie redaktorze. I jeżeli takie sprawy są, to można jakby dyskutować na ten temat, rozmawiać. Tylko ja nie widzę...
Ale trzeba też podjąć jakieś decyzje.
Okej, tylko panie redaktorze, ja nie widzę tego typu jakby dyskusji po lewicowo-liberalnej stronie, tylko widzę próby...
Ale teraz pan ze mną rozmawia, a nie ze stroną lewicowo-liberalną.
Oczywiście, tylko ja widzę na przykład wypowiedzi pana Śmiszka, pana Biedronia, którzy jednoznacznie mówią o tym, że oni chcą zaraz teraz transkrypcji, później małżeństw, a później adopcji.
A
i my się na to nie zgadzamy.
Donald Tusk mówi, nie będzie żadnej adopcji.
Ale Donald Tusk mówi nieprawdę, bo Donald Tusk jest politykiem, który będzie wdrażał właśnie te zmiany światopoglądowe.
Ale to jeszcze raz. Jednostkowe sytuacje są i co z nimi? można takiej parze umożliwić, takiemu drugiemu partnerowi, no bo pierwszy jest rodzicem biologicznym, jakąś formę przysposobienia czy adopcji?
Panie redaktorze,
zgodziłby się pan
ale
na
nie,
to?
Chwila, panie redaktorze. No to wszystko zależy od danej sytuacji, od danego kontekstu. Decyzja, znaczy jeżeli byśmy mieli przyjąć jakąś decyzję kierunkową, to co do tego miałbym pewne wątpliwości. Jeżeli byśmy musieli jakby siąść, dyskutować w szerszym kontekście, to, no to wszystko zależy od pewnej dyskusji. Ale żeby tu nie było żadnych
dyskusji,
wątpliwości...
Pytanie jest też o dobro dziecko. Jeżeli to jest jedyny drugi rodzic, którego ono zna...
Ale panie redaktorze, pan podaje argumenty za tym. Ja nie odrzucam jakichkolwiek argumentów w tej dyskusji. Dlatego mówię, panie redaktorze, to są przykłady jednostkowe. Ale ja bym chciał, jako polityk, to trzeba nadać pewien kierunek. Ja odrzucam ten kierunek, który jest narzucany przez obecną większość z tego względu, że uważam, że oni podejmują działanie metodą salami. I ja się z tym nie zgadzam.
Z tym narzucaniem to spokojnie. PSL nie jest jakoś najbardziej narzucający, ale zostawmy. Wróćmy na chwilę do
nie,
życia.
Nie, chwila, panie redaktorze. No PSL jest autorem tej ustawy o de facto o małżeństwach jednopłciowych.
Ale przypomnijmy, jak wyglądała jej pierwotna wersja, jak wygląda teraz. Ale to zostawmy. Wątek stowarzyszeniowy i życie wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle. Na końcu ktoś się przejął tym zakazem, ograniczeniem zakładania stowarzyszeń. Rzeczywiście jakoś wzięliście się w karby i teraz wszyscy razem w jednym
panie redaktorze,
pługu orzecie ziemię
z pewnością
polską.
Panie redaktorze, obrazowo to pokazał, z pewnością, panie redaktorze, jesteśmy bardzo zdeterminowani do tego, żeby ciężko pracować i żeby wygrać wybory. Chcemy odsunąć Donalda Tuska od władzy. Chcemy odsunąć Donalda Tuska od władzy. A to, że są jakieś stowarzyszenia, to na ostatnim klubie, ja tam nie zwykłem do tego, żeby relacjonować, co się działo na klubie, ale zapadły pewne konkluzje i mam nadzieję, że wszyscy będą się tych konkluzji trzymać.
A jakie te konkluzje były, że co? Że nie będzie jednak, tak? Że nie wolno?
Jednolite stanowisko w tym zakresie zostało przyjęte. Mam nadzieję, że wszyscy koledzy, koleżanki będą to respektować.
Bo słuchałem Michała Dworczyka w tym studiu, był kilka dni temu i mówił, że Rozwój Plus ma coraz więcej chętnych, nikt nie wycofał deklaracji wstąpienia, nawet Ryszard Terlecki. Więc to mrożenie chyba się nie udało.
Ja nie wiem właśnie, nie wiem, kiedy jest ta wypowiedź Michała.
No z poniedziałku.
Ale to też teraz sięgam pamięcią, czy Michał był na posiedzeniu tego klubu.
A czyli nie wiedział, powiedział, choć nie wiedział.
Nie wiem, ale ja, panie redaktorze, mogę jednoznacznie powiedzieć, że trzymamy się linii wyznaczonej, narysowanej przez naszego lidera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W mojej ocenie raczej apeluję już do wszystkich kolegów, koleżanek, żeby się skupili na ciężkiej pracy, a nie na różnych tego
typu
działaniach.
Ale wypychacie Morawieckiego z partii, czy nie? Bo pojawiały się takie głosy samego pana premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział: nie dam się wypchnąć różnym złym duchom z Prawa i Sprawiedliwości. Co to za złe duchy są?
Panie redaktorze, pan premier Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem partii, jest szefem EKR-u, jest jednym z osób,
czyli
które...
nikt go nie chce wypchnąć?
W żaden sposób.
Naprawdę?
Żaden
bo ja
sposób.
Tak obserwuję, powiedziałbym, jednak mam wrażenie, że parę osób by chciało.
Ja nie wiem, o kim pan redaktor mówi, ja mogę jednoznacznie powiedzieć, że, po stronie Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość jest szerokim namiotem, wielką partią, są ludzie o różnych wrażliwościach i konserwatywnej, i konserwatywno-liberalnej, i chadeckiej, i przedstawiciele wolnorynkowców.
I tak zostanie aż do wyborów.
I osoby o bardziej takiej wrażliwości społecznej. I tak jak to zostało zobrazowane, mamy, już tak mam porównać to anatomicznie, mamy te lewe płuco progresywne pana premiera Mateusza Morawieckiego, jest te ideowe, prawe płuco, jest, można by powiedzieć, mózgiem tego całego projektu jest Jarosław Kaczyński, a sercem nasz kandydat na premiera pan Przemysław Czarny.
O matko, ale pan pojechał po prostu jak święty Paweł o kościele. I każde ciało jest potrzebne. A które jest te najmniej godne, jak już chcemy jechać Pawłowo?
Myślę, panie redaktorze, że na tym zakończę moje porównanie.
Tylko, wie pan, gdzie jest Marcin Romanowski?
Nie.
A o Serbii pan słyszał?
Ja, panie redaktorze, widziałem te informacje, które się gdzieś tam pojawiały w przestrzeni medialnej. Nie przykładałbym jakoś szczególnej wagi do tego, co przedstawiciele resortu sprawiedliwości na OFIE mówią. Sytuacja z panem ministrem Ziobro pokazała wielką kompromitację tej ekipy.
Czyli zakłada pan, że oni też nie wiedzą?
Panie redaktorze, ja zakładam, że pan minister Żurek jest skrajnie niekompetentnym politykiem i tak samo jest skrajnie minister.
Ale nie, no... A może to tak na koniec już zupełnie. O jakimś ministrze tego rządu powiedziałby pan coś dobrego. Nie, że jest niekompetentny, bo na razie wszyscy są niekompetentni, ale o jednym coś dobrego.
Mogę powiedzieć o pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, że trafnie ocenia... Czasem trafnie ocenia działania swojego szefa, pośle, czyli pana...
To jest pocałunek śmierci.
Czyli pana premiera Donalda Tuska.
Ale to jest pocałunek śmierci, pan wie. No,
panie redaktorze, prosimy pan
o
coś dobrego. Powiedziałem, że pani Pełczyńska-Nałęcz... Pani
słusznie krytykuje Donalda Tuska.
W sposób jakby trzeźwy naprawdę, czego nie mogę powiedzieć o panu Kierwińskim, ocenia działania Donalda Tuska.
Andrzej Śliwka, poseł PiS.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.